Wnet.
Godzina 16.10, tak jak zapowiadałam, rozmowa z panem wojewodą lubuskim Władysławem Dejczakiem, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Halo, słyszymy się?
Tak, tak.
Jest pan przy telefonie, to dobrze. Koronawirus jest w Polsce. Pierwszy przypadek akurat w województwie lubuskim, w Zielonej Górze. Co wiemy więcej na ten temat?
Tak się wydarzyło. Ten pierwszy przypadek, o którym mówiliśmy, wiedzieliśmy, że on się w końcu przecież w Polsce też pokaże. Trafił na województwo lubuskie. W nocy otrzymaliśmy informację, że wyniki badań jednego z pacjentów potwierdziły się. Przebywał on w szpitalu uniwersyteckim w Zielonej Górze na oddziale zakaźnym. Wynik potwierdzony. W związku z tym to wszystko, co wcześniej się działo z tym pacjentem, potwierdziło nam słuszność tych wszystkich przygotowań, które były prowadzone, o których przecież mówił i pan premier, i minister zdrowia. Przygotowywaliśmy się od dłuższego czasu, odbywałem spotkania z dyrektorami szpitali, podniosłem poziom gotowości 6 szpitali w województwie lubuskim na wyższy. To się wiąże z odpowiednim przygotowaniem miejsc na ewentualnych takich pacjentów. No i przede wszystkim 27 lutego też podjąłem decyzję o dedykowaniu 2 specjalnych karetek poza tymi, które na co dzień jeżdżą w ratownictwie medycznym, które były przystosowane, są przystosowane do tego, aby tych pacjentów przewozić z pełnym wyposażeniem, z ochroną osobistą dla ratowników medycznych, kierowcy, z wyposażeniem sprzętowym. I tak się zadziało, wręcz procedura książkowa. Pacjent zadzwonił po powrocie z Niemiec do swojego lekarza rodzinnego, poinformował o pewnych niepokojach, które wiążą się z jego stanem. Lekarz rodzinny skierował go do powiatowej stacji sanitarnej w Słubicach. Tam też zadzwonił, otrzymał po wywiadzie, który przeprowadziła pani inspektor, otrzymał informację, że przyjedzie po niego karetka. Po konsultacji też z lekarzem zakaźnikiem ta karetka go odebrała, zawiozła do Zielonej Góry na szpital zakaźny, gdzie został izolowany i te badania, które wykonano, potwierdziły jego obecność u niego wirusa.
Panie
w związku z tym.
Wojewodo, a jak mogą państwo się domyślać, gdzie doszło do zakażenia tym koronawirusem? Bo pan mówi o Niemczech, a...
Tak, tak, to jest taka sytuacja, gdzie pacjent, to wiemy, przebywał około 2 tygodni w Niemczech i wrócił właśnie 1 marca, 2 marca, tak jak powiedziałem, rano poczuł się gorzej i ta procedura związana z ustalaniem jego stanu i przewiezieniem go rozpoczęła się. I oczywiście też mamy informacje o tych pacjentach, o tych ludziach, z którymi on był w kontakcie. To jest jego rodzina. Natychmiast zarządzono też kwarantannę domową. Ci ludzie są w pełnym kontakcie z powiatowym inspektorem sanitarnym. Także tutaj cała procedura została przeprowadzona.
A czy wiemy, od kogo mógł się zarazić ten człowiek w Niemczech?
Trudno powiedzieć. Był w Niemczech, z tego co mówił w wywiadzie. Przebywał w ciągu 4 ostatnich dni przed przyjazdem do Polski na karnawale, na balu karnawałowym. W związku z tym trudno mi w tej chwili mówić, gdzie mógł się zarazić. Natomiast też mamy kontakt ze służbami niemieckimi poprzez działania głównego inspektora sanitarnego. Także tutaj to wszystko jest pod pełną kontrolą, tak bym powiedział.
Jak się patrzy na informacje, jak się patrzy na różnego rodzaju doniesienia medialne, to można dojść do takiego wniosku, że trochę panuje panika, trochę panuje histeria. A jak jest w Zielonej Górze? Czy ludzie opróżniają sklepy, czy wykupują jakieś towary?
Takich sygnałów nie mam do tej pory. Też bardzo dziękuję też samorządowcom, którzy po wzięciu tej informacji, pan prezydent Zielonej Góry i burmistrz Cybinki podejmowali działania tak zwane uspokajające, zwracali się do mieszkańców, że wszystko jest pod absolutną kontrolą, że nic nadzwyczajnego się nie dzieje, oprócz tego, że ten pacjent został przewieziony i potwierdzono ten wirus. Natomiast absolutnie nie mam takich sygnałów, aby w tej chwili coś złego się działo. W sensie jakiejś paniki mieszkańców. I też o to apeluję, bo nie ma naprawdę powodów. Mamy w województwie lubuskim, tak jak wspomniałem, 6 szpitali gotowych, 267 łóżek w pełnej gotowości na przyjęcie takich właśnie pacjentów z pełną procedurą. Także nie ma powodów w tej chwili do żadnej paniki.
W jakim wieku jest ten pacjent?
To jest pacjent w wieku średnim, tak najogólniej bym powiedział. Najważniejsza też jest informacja w tej chwili ze szpitala, że on jest w stanie stabilnym, wręcz jak mówi lekarz, który się nim zajmuje, w stanie dobrym, czuje się dobrze, także myślę, że wszystko będzie dobrze i ten pacjent po prostu zostanie wyleczony.
Bardzo dziękuję. Pan Władysław Dajczak, wojewoda lubuski, był gościem Popołudnia Wnet. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję również i pozdrawiam serdecznie Państwa.
Godzina 16:15. Słuchają Państwo Popołudnia Wnet. My za kilka chwil już zupełnie zmienimy tematykę, bo porozmawiamy o tym, co się dzieje na świecie, a przede wszystkim o sytuacji w Syrii. To już za kilka minut, a teraz może posłuchajmy Kai. Kai, która wykonuje utwór do słów księdza Tischnera.
Popołudnie Wnet.
Popołudnie Wnet trwa, jest godzina 16:20, 87,8 FM w Warszawie, w Krakowie 95,2 FM dla tych, którzy nas przed chwilą może włączyli. W naszym studiu jest pani Sylwia Hasbun, arabistka, ale także koordynator programu Rodzina Rodzinie Caritas. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To zacznijmy może od tego, jaka dzisiaj jest sytuacja w Syrii, bo mówi się o tym, że to nie kryzys, ale nawet katastrofa humanitarna.
Jak najbardziej można tak powiedzieć. My mamy w tej chwili do czynienia znowu z eskalacją konfliktu, który tak już na przestrzeni 9 lat, bo teraz 15 marca będzie 9. rocznica wybuchu tej wojny. Tak można powiedzieć, były takie wzloty i upadki, to znaczy przez kilka miesięcy wręcz te działania militarne gdzieś tam trochę przygasały, chociaż to jeszcze nie był koniec konfliktu, dlatego że ciągle w rękach rebeliantów czy opozycji, to już właśnie jak ich nazwać, to też jest dosyć długa historia, pozostaje wciąż prowincja Idlib, która graniczy z prowincją Aleppo. Właśnie tam pomiędzy nimi ciągle te walki się toczyły. Nawet jak my jechaliśmy do Aleppo, to musieliśmy, jadąc autostradą, zjechać z niej na takie wertepy, takie polne drogi przez wioski, przez małe miasteczka, dlatego że właśnie autostrada prowadząca do Aleppo była w rękach tych sił rebelianckich, opozycyjnych. I właśnie choćby o tą autostradę przez właśnie toczyły się walki przez ostatnie tygodnie. Ona tak przeskakiwała z rąk właśnie tych rządowych do właśnie rąk tych opozycjonistów. I dosyć dużą właśnie takim może nie detalem, ale ważną informacją w tym względzie jest to, że te siły opozycyjne są wspierane przez ostatnie tygodnie coraz bardziej przez Turcję.
Tak, Turcja wręcz oficjalnie zaczęła się przyznawać do tego, że rebelianci, czy tak właśnie jak ich nazywamy, opozycja w każdym razie do prezydenta Bashara al-Assada jest bardzo mocno wspierana przez Turcję.
Tak, chociaż nie sądzę, że akurat Turcji leży na sercu los właśnie tych rebeliantów czy opozycji. Raczej chodzi moim zdaniem o taką ich i o ich własny interes polityczny, czyli mnóstwo uchodźców, z tego co pamiętam ponad 3 miliony uchodźców, którzy są w Turcji, również są teraz taką kartą polityczną, na której na pewno, z której Turcja na pewno będzie korzystać.
No jak widzimy, to co Turcy zrobili, to że jakby uwolnili uchodźców, tak, syryjskich, którzy teraz docierają do granicy grecko-tureckiej, no to jest zachowanie chyba bez precedensu, jakby świadome taki szantaż możemy nazwać, albo świadoma gra uchodźcami się teraz odbywa.
Na pewno można tak powiedzieć. Nie wiemy dokładnie, co będzie dalej. Na pewno Turcja będzie to wykorzystywać po to, żeby, nie wiem, być może będzie miała kolejne, nazwijmy to, roszczenia finansowe względem Europy. To jeszcze zobaczymy. My się w Caritas w tej chwili skupiamy głównie na pomocy Syryjczykom mieszkającym w Syrii, chociaż nie zawsze to są osoby, które na przykład są z Aleppo, często to są przesiedleńcy wewnętrzni. W Syrii jest ich ponad 6 milionów i takie osoby mają szczególnie trudną sytuację. Praktycznie ich sytuacja jest niemal taka jak sytuacja uchodźców poza granicami Syrii, dlatego że jakby kiedy przyjeżdżają do nowego miasta, nie mają na przykład znajomości, nie mają tam rodziny, muszą sobie poradzić od zera, praktycznie tak samo jak musieliby sobie poradzić będąc w Libanie czy w Turcji, czy jeszcze gdzieś indziej, więc my staramy się nieść tę pomoc właśnie w Syrii, chociaż mieliśmy również projekty dla uchodźców zarówno w Polsce, jak i choćby w Grecji i być może znowu odnowimy ten właśnie te działania, dlatego że prawdopodobnie się tam znowu pojawi też potrzeba.
Jak czytamy informacje, które napływają do nas ze różnych agencji, to faktycznie sytuacja jest dramatyczna. 350 tysięcy potrzebuje pomocy medycznej, ale nie ma jej jak udzielić, że są bombardowane placówki medyczne, szpitale. Tam rzeczywiście aż tak tragicznie jest?
W Syrii niemal 13 milionów ludzi potrzebuje pomocy humanitarnej. I nie zawsze oni mieszkają tylko i wyłącznie w tych rejonach, gdzie się toczą działania wojenne. Oczywiście tam jest niebezpiecznie też dodatkowo, więc to jest oczywiście też ogromne zagrożenie. Ale w Syrii, nawet w miastach, w których nie ma działań wojennych i tak choćby samo bezrobocie ponad 50% sprawia, że ludzie no, po prostu wegetują. I te ich potrzeby ekonomiczne, po prostu, żeby zaspokoić te swoje najbardziej podstawowe potrzeby, no są pod tym kątem na pewno dramatyczne. No a wiadomo, jeżeli chodzi o właśnie takie choćby potrzeby też związane z zakupem leków, czy potrzeba wizyty u lekarza, to są wszystko po prostu dodatkowe koszty, które taka osoba musi ponieść.
No i jeszcze wracając do tego, co dzieje się tam na miejscu, to w ciągu ostatnich 2 miesięcy właśnie z tej prowincji Idlib, o której pani mówiła na samym początku, uciekło około 1 miliona osób. Ma to związek też z tą ofensywą, o której pani wspominała. Jak Caritas właśnie się włącza w pomoc? Bo dotarcie do miejsc, gdzie toczy się regularna no wojna, możemy tak to nazwać, czy te działania militarne, no to są bardzo trudne.
Jest to trudne. My się opieramy w większości, praktycznie no w całości nasze projekty są oparte o lokalnych partnerów, którzy świadomie zdecydowali, to są osoby, które właśnie świadomie zdecydowały, żeby tam zostać, chociaż bardzo często są to trudne wybory, bo wiele z nich wręcz nawet ma możliwość wyjazdu z kraju, ale ma taką wewnętrzną potrzebę, żeby nieść pomoc też swoim rodakom i zostają tam. Chociaż te osoby, które wyjeżdżają, ja ich również nie oceniam, bo po prostu zdaję sobie sprawę z tego, jak trudne są te warunki i jak trudne są to wybory. Także my niesiemy pomoc na miejscu poprzez naszych lokalnych partnerów, głównie za pomocą programu Rodzina Rodzinie, czyli tej pomocy doraźnej, humanitarnej. Mamy też inne działania skierowane choćby do mikroprzedsiębiorców czy działania edukacyjne, ale tak jak powiedziałam właśnie, potrzeby humanitarne są nadal tam największe.
Co mówią sami uchodźcy, którzy są w tych obozach? Kogo upatrują jako odpowiedzialnych za ten konflikt? W kim upatrują ewentualnej nadziei na rozwiązanie tego konfliktu?
Kiedy spotkałam się z uchodźcami, choćby w czasie wizyt takich domowych, które przeprowadziliśmy w Jordanii, bo tam też mamy projekt skierowany do uchodźców.
I rozmawiała z nimi pani po...
Tak, w języku arabskim, tak. Właśnie to było dla mnie też dodatkowo takie emocjonujące, że mogę z nimi porozmawiać w ich języku, mogą mi się wręcz wygadać. To spotkałam się wręcz właśnie z takimi sytuacjami, że po prostu wchodziliśmy do ich domu i oni po prostu zaczynali mówić. Oni mówili i tak chcieli wyrzucić z siebie ten swój niepokój głównie i taki strach, ból też oczywiście.
Żal. Tak.
Tak, więc jeżeli chodzi o życie uchodźców, choćby w Jordanii, to ja bym porównała to ich życie głównie do takiego jednego słowa, można je zamknąć. To się nazywa czekanie. Oni tak po prostu czekają z miesiąca na miesiąc, z roku na rok. Co będzie, a czego nie będzie? Jakby nie ma niczego innego w ich życiu niż właśnie to czekanie. To było dla mnie takie trudne zobaczyć to z tej perspektywy, że oni mogą mieć takie poczucie, że tracą czas. Że gdzieś wcześniej mogli mieć marzenia, mogli rozwijać coś, dzieci się uczyły, mieli jakieś perspektywy, a teraz po prostu czekają. Jeżeli chodzi o akurat ten konflikt, to on jest o tyle specyficzny, że wiele osób, nawet po zakończeniu tej wojny, nadal nie będzie miało możliwości powrotu z takich względów, powiedzmy, politycznych. Czyli jeżeli oni w trakcie wojny opowiadali się po tej stronie opozycyjnej, to jeżeli tę wojnę wygrałby rząd obecny, syryjski...
A chyba na to dużo wskazuje, prawda, czy nie?
Mnie jest ciężko to ocenić. Właśnie nam się tak wydawało również. Oczywiście ja tego nie oceniam, czy to dobrze, czy źle. Natomiast faktycznie tak się wydawało, że tę wojnę już prawie że wygrał ten rząd. Natomiast no teraz, kiedy Turcja się tak zaczęła angażować, to już to nie jest takie oczywiste.
No i jeszcze Rosję mamy tam i Iran, tak, którzy wspierają też reżim, czy reżim, ten rząd, który jest w Syrii.
Tak, właśnie dlatego ja już tego dawno nie nazywam wojną domową. Tak de facto, dlatego że ciężko nazwać wojną domową coś, konflikt, w którym jest zaangażowanych tyle, powiedzmy, mocarstw światowych.
Tak.
Więc ciężko to nadal nazywać wojną domową.
No i na koniec oczywiście program Rodzina Rodzinie, wsparcie bezpośrednio. Jak nasi słuchacze mogą pomóc tym najbardziej potrzebującym?
W przeciwieństwie do tego, co działo się w latach poprzednich, teraz zdecydowaliśmy się na to, żeby patronat nad konkretną rodziną, którą parafia, czy rodzina, czy nie wiem, wspólnota jakaś kościelna albo grupa przyjaciół może objąć, już nie jest na pół roku, tylko na cały rok. Czyli polega to na tym, że darczyńca wchodzi na stronę Rodzina Rodzinie caritas.pl i tam wypełnia deklarację wsparcia na okres roku. I deklaruje, jaką kwotą jest w stanie wesprzeć rodziny potrzebujące. I później już nasz system, w zależności od tej wpisanej przez darczyńcę kwoty, dzieli ją na jedną albo kilka rodzin. I darczyńca również otrzymuje informacje mniej więcej, kim są te rodziny, czy to jest młode małżeństwo z dziećmi, czy osoby starsze.
Dużo osób się zgłosiło w Polsce do tego programu?
Muszę przyznać, że czasem nawet ciężko to ocenić, dlatego że my deklaracji mamy kilkanaście tysięcy, więc tych darczyńców jest kilkanaście tysięcy, natomiast czasem za jedną deklaracją stoi cała parafia. Więc, a w parafii może być po kilka tysięcy osób. Tak, więc my komunikujemy, że tych darczyńców jest 20 tysięcy około, natomiast moim zdaniem jest ich o wielu więcej.
Tak, mogą Państwo wspomóc tych, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują. Koordynatorka tej akcji, arabistka pani Sylwia Hasbun, była gościem Popołudnia Wnet. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Godzina 16:32. My za kilka chwil przenosimy się już na Ukrainę, bo tam premier podał się do dymisji. I jakie będą dalsze losy Ukrainy? Za chwilę Paweł Bobołowicz.
Dziękuję bardzo, muszę już się przełączyć.
Popołudnie Wnet.
Tak jak wspomniałam, Paweł Bobołowicz z bliska obserwuje sytuację. No i właśnie, co się dzieje, jak przyszłość Ukrainy będzie?
Tak, to byłem teraz na posiedzeniu Rady Najwyższej, to poza planowe posiedzenie Rady Najwyższej, które zostało zwołane w wyniku prośby prezydenta Zełenskiego i było wiadomo, że będą tutaj omawiane zmiany w rządzie, ale do ostatniej chwili, a właściwie do wczoraj wieczorem, nie było wiadomo do końca, czy na pewno będzie próba odwołania premiera Honczaruka i całego rządu, czy tylko to będą jakieś zmiany w ramach rządu Honczaruka. No ale teraz już nie mamy żadnych wątpliwości. Prezydent Zełenski wystąpił na forum Rady Najwyższej. W tym wystąpieniu powiedział o dymisji rządu Aleksieja Honczaruka. To jest ciekawa sprawa, bo rząd Aleksieja Honczaruka jest w takim okresie ochronnym. Do końca października czy do listopada nawet nie można było odwołać rządu, o ile sam premier Honczaruk nie podałby się do dymisji. No ale podał się do dymisji. Prezydent, występując przed deputowanymi Rady Najwyższej, omówił sukcesy i porażki rządu, ale to brzmi zbyt prosto, bo właściwie można powiedzieć, że prezydent dokonał miażdżącej krytyki rządu Aleksieja Honczaruka. No jest to oczywiście zaskakujące, bo przecież do niedawna, myślę, że do ubiegłego tygodnia bez problemu można by było znaleźć takie wypowiedzi prezydenta, których niejednoznacznie utożsamiał się z tą polityką realizowaną przez ukraińskie władze, wszelkich szczebli, też przez władze rządowe. Zresztą prezydent Zełenski ma taki zwyczaj, że mówi my i wypowiada się w liczbie mnogiej. To niewątpliwie dotyczyło właśnie tych działań całej tak zwanej komandy Z, czyli politycznego zaplecza prezydenta Zełenskiego. A tutaj występując na forum Rady Najwyższej mówił takie rzeczy, że tak, to rząd nowych oblicz, ale nowe oblicza to za mało. Rząd wie, co robić, ale wiedzieć to za mało. Zrobiony ekonomiczny skok, ale ekonomika mogła się potknąć i może przejechać twarzą po ziemi. Obciążył rząd między innymi tym, że w tym roku do budżetu nie wpłynęło 16 milionów hrywien i też działalności Urzędu Celnego i stwierdził bardzo mocne stwierdzenie, przemyt przemyt znokautował Urząd Celny. O tak moglibyśmy to przetłumaczyć, co powiedział prezydent Zełenski. Powiedział też o spadku przemysłowości 5%, chociaż chwalił rząd za to, że udało się obniżyć cenę na gaz. Jak mówił o tych pozytywnych rzeczach, to znowu używał tej formuły, że udało się to zrobić razem. W jaki sposób też uderzył w środowiska międzynarodowe, między innymi mówiąc o tym, o bardzo wysokich zarobkach osób, które są w radach nadzorczych przedsiębiorstw na Ukrainie, że przylatują kilka razy w roku i biorą bardzo duże pieniądze. No ale to ciężko stwierdzić, jak to się wiąże bezpośrednio z działalnością rządu. Ale na sam koniec, podsumowując jednak osiągnięcia te rządu, stwierdził, że rząd Gonczaruka w ciągu 6 miesięcy swojego urzędowania, to najkrócej urzędujący rząd w niepodległej Ukrainie, zrobił więcej niż zrobiły wszystkie rządy poprzednie. No oczywiście to wywołało falę śmiechu na forum Rady Najwyższej. Później wystąpił premier Gonczaruk, który zdecydowanie skromniej mówił o swoich osiągnięciach, natomiast zapewnił o wsparciu dla prezydenta, pochwalił prezydenta, że to, co robi prezydent, jest właściwe. Teraz trwa przerwa i za chwilę powinien być powołany nowy rząd, na czele którego stanie Denis Szmyhal. I to jest ciekawe, bo już wiele nazwisk z tego rządu widać. Zarówno samego Denisa Szmyhala, jak i kilka nowych osób w tym rządzie wiąże się z innym oligarchą niż dotychczas. Dotychczas przypomnę, że takie nazwisko wśród oligarchów, które królowało tych, którzy mieli wspierać Układ Zełenskiego, był Igor Kołomoński. A teraz okazuje się, że Denis Szmyhal pracował w firmie, która należała do Rinata Achmetowa. I wiele osób, z którymi dzisiaj nieoficjalnie rozmawiałem w Radzie Najwyższej, mówiło, że jest to jakiś dziwny, niezrozumiały układ z Rinatem Achmetowem i jego ludzie do nowego rządu teraz wejdą.
A przypomnijmy, kim jest oligarcha Achmetow?
Rinat Achmetow to potężny oligarcha, najbogatszy Ukrainiec, którego imperium finansowe jest związane z Donieckiem, z Mariupolem, przede wszystkim na wschodzie Ukrainy, też teraz na tych terenach, które są okupowane. To branża metalurgiczna, branża kopalnie, energetyka. Największe przedsiębiorstwo energetyczne należy do Rinata Achmetowa. On był uważany za osobę, która silnie współdziałała z Janukowyczem. Na początku miał też wspierać ruchy separatystyczne. Później z kolei zaczął współpracować z otoczeniem Poroszenki. No i daje sobie radę w różnych tych sytuacjach na Ukrainie. A formalnie jest szefem, jeśli dobrze pamiętam, tylko klubu sportowego Szachtiar Donieck.
Bardzo dziękuję. Paweł Bobołowicz, Studio Kijów, na żywo z Kijowa. O, jeszcze przejechał jakiś motocykl obok ciebie.
Tak, bo teraz już jestem nie w Radzie Najwyższej, tylko na Majdanie do Rady wrócę za kilkanaście minut.
Bardzo dziękuję. Studio Kijów, Paweł Bobołowicz, godzina 16:38, za kilka chwil porozmawiamy o proteście. O proteście, który 8 marca organizują kobiety, matki. Ale teraz posłuchajmy zespołu z Gdańska, Lipa Li, Ocalimy Nas.